Sobór Watykański II, a droga synodalna. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, teolog, moralista, etyk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy bardzo serdecznie, księże profesorze, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Chcemy dzisiaj rozmawiać, już tak nadmienimy, że część naszej rozmowy pierwsza za nami. Na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15 ta część była realizowana, ale chcemy dla tych wszystkich, którzy może nie mieli tej sposobności, aby uczestniczyć w tej pierwszej części, także dokonać pewnego rodzaju resume, podsumowania i wprowadzenia zarówno w temat naszego spotkania, które obejmuje takie trzy rzeczywistości. To jest Sobór Watykański II, to jest Synod oraz droga synodalna. Jeśli chodzi o Sobór Watykański II, to tutaj mamy jasność. Z kolei jeśli chodzi o synod i drogę synodalną, tutaj gdzieniegdzie pojawiają się pewnego rodzaju nieporozumienia, które polegają na tym, że kojarzymy te dwie rzeczywistości ze sobą, jakby to były dwie składowe jednej części, aczkolwiek tak nie jest. O co za chwileczkę poprosimy księdza profesora, aby również to nam nadmienił i rozjaśnił tę rzeczywistość. A jeśli chodzi o Sobór Watykański II, tutaj w pierwszej części dla mnie osobiście taka ważna sprawa, którą ksiądz profesor podjął, to, że Sobór Watykański wciąż się dokonuje, że to nie jest rzeczywistość, która została zamknięta definitywnie wraz z zakończeniem obrad soborowych, ojców soboru, którzy się rozjechali, tylko to jest rzeczywistość, która nieustannie się dokonuje. No i tutaj, księże profesorze, takie zapytanie, do kiedy będzie się to dokonywało? Czy to jest jakaś granica? Czy to po prostu jest rzeczywistość, która bardzo jest taką rzeczywistością labilną, ale też jaki to ma wpływ na nasze codzienne przeżywanie liturgii, na nasze właśnie wzrastanie w wierze, no to takie czasowo dość długie, no też pytanie, czy to jest długie, bo jak to wygląda, jeśli chodzi o poprzednie sobory, czy takie wprowadzanie tych rozwiązań to jest perspektywa długa, czy też niekoniecznie. To jest jedna z rzeczywistości, jeśli chodzi o sobór. I jeszcze kolejna dotyczy kwestii liturgii. Powiemy, że wielu spośród nas, gdy myśli o Soborze Watykańskim II, no to z pewnością myśli od razu o liturgii, prawda? Że to się dość zmieniło, że ten zewnętrzny wymiar sprawowanej liturgii jest inny. I tutaj teraz patrząc chociażby na to, jakie miał podejście papież Benedykt do kwestii liturgii tej przedsoborowej, czy obecnie na papież Franciszek. No niektórzy, prawda, zestawiają pewnego rodzaju kontraście te dwie postaci i mówią o tym, że no dziś, kiedy wszystko się tak rozmywa, kiedy tak wiele rzeczywistości wokół nas, a również i liturgia, chociażby patrząc na kraje Europy Zachodniej, ale pewnie w Polsce też znaleźć można by było takie przykłady, no jest taką liturgią gdzieniegdzie rozmytą, to trzeba nam wracać do korzeni, trzeba nam wracać do tradycji, a tutaj jakby nie znajdują pewnego rodzaju takiego zaaprobowania ze strony Ojca Świętego, tak tutaj to odbierają przynajmniej. Jak ksiądz profesor patrzy na te rzeczywistości związane z Soborem Watykańskim II oraz poprosimy także o to naświetlenie tego, czym jest synod i droga synodalna.
No to zacznijmy od soboru. Myślę, że rzeczywiście warto podkreślać to, że sobór się wciąż dokonuje. Gdybyśmy spojrzeli na poprzednie sobory, to one wszystkie właściwie miały charakter dogmatyczny. Sobór Watykański II odróżniał się od poprzednich tym, że miał charakter duszpasterski, a więc charakter taki, który siłą rzeczy polega na towarzyszeniu ludowi Bożemu w jego drodze do Boga, ludowi, który pielgrzymuje przez złożoność znaków czasu. A więc ta pielgrzymka po prostu trwa i będzie trwała i stąd wskazania Soboru Watykańskiego II no w tym sensie będą aktualne i pozostają aktualne. Wskazania, które budzą oczywiście szereg kontrowersji, ale może na razie nie będę tego komentował. Natomiast to są wskazania dotyczące problemu, nazwijmy to może w ten sposób, obecności katolików w świecie podzielonego chrześcijaństwa, obecności katolików w świecie wielości religii, obecności katolików w świecie ludzi niewierzących. To są wskazania dotyczące działalności misyjnej Kościoła. Nie zapominajmy o tym, że Sobór wydał dekret o działalności misyjnej, a więc absolutnie nie porzucił tej woli misyjności Kościoła, a święty Jan Paweł II, pisząc swoją encyklikę misyjną Redemptoris Missio, zauważył, że kiedy spoglądamy na Kościół okresu drugiego tysiąclecia, możemy powiedzieć, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. A więc no po prostu mamy sytuację bardzo dynamiczną, mamy sytuację, która trwa i która będzie trwała. Rzecz w tym, żebyśmy pielgrzymując jako lud Boży nie zgubili drogi, którą mamy zdążać do Boga. W tej drodze bardzo ważnym czynnikiem jest oczywiście liturgia, dlatego że liturgia tworzy z nas wspólnotę. Sobór był tego w pełni świadom i dlatego pierwsza konstytucja, pierwszy dokument, który został opublikowany przez Sobór, to była konstytucja o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium. Konstytucja, która właśnie ukazywała piękno liturgii, wskazywała, że liturgia jest źródłem i zarazem szczytem działalności Kościoła, z którego cała ta działalność wyrasta, a więc po prostu tutaj czerpała, tutaj możemy odnaleźć tożsamość Kościoła. Faktem jest, i tego absolutnie nie będę kwestionował, że po Soborze Watykańskim II niektóre ruchy progresywne poszły no taką, powiedziałbym, trajektorią lotu, która odbiegła od idei soborowych, od koncepcji soborowych i całkowicie zmieniła wiele wskazań soborowych, idąc właśnie no, drogą destrukcji, a nie konstrukcji. Warto zauważyć, i tutaj jeszcze tylko nawiążę do tej myśli o rycie tradycyjnym, że ten ryt rzeczywiście został zachowany jako współistniejący w Kościele. Dzisiaj no, przeżywamy w tym względzie no, dość poważną trudność, dlatego że faktycznie ograniczenia, które wniósł papież Franciszek, są dla uczestników tego rytu na pewno bardzo bolesnym doświadczeniem, bo są to poważne ograniczenia. Nie można tego kwestionować. Ale chciałbym też z drugiej strony podkreślić, że zdarzają się wśród właśnie zwolenników rytu tradycyjnego tacy przedstawiciele tego i uczestnicy tej liturgii, którzy tak mocno optują właśnie przy starym rycie, że wraz z tym przylgnięciem do tego rytu odrzucają w ogóle całe dziedzictwo soborowe. I mówię to w oparciu także o korespondencję, którą w ostatnich tygodniach otrzymywałem od ludzi, którzy z jednej strony deklarują mi przywiązanie do Bractwa Świętego Piusa X, twierdzą, że są w Kościele katolickim, ale absolutnie nie uznają ani Soboru Watykańskiego II, ani papieży, poczynając od świętego Jana XXIII. No trudno jest moim zdaniem przynależeć do Kościoła, który jest po prostu Kościołem pozbawionym Soboru, pozbawionym papieży, czyli jest po prostu ideą, pustym pojęciem, pozbawionym żywego Chrystusa, bo Chrystus nie istnieje poza Kościołem. Jeżeli ktoś odrzuca Kościół, no to odrzuca tym samym Chrystusa, ale to tylko tak na marginesie. Mamy tutaj na pewno temat do dyskusji, mamy temat do przemyśleń. Wracam jednak do tej zasadniczej myśli, że Sobór wyrastał z głębokiego przeświadczenia, że jest dziełem Ducha Świętego, że Kościół, który rozpoznaje swoją tożsamość na Soborze, rozpoznaje ją w oparciu o liturgię. I teraz w opozycji do tego zobaczmy, co dzieje się w tak zwanej drodze synodalnej. Droga synodalna to nie jest synod. Droga synodalna to jest pewien konstrukt, który wyrasta z niemieckojęzycznego projektu Wir sind Kirche. wyrażanego już w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy katolicy w Niemczech ogłaszali, że my jesteśmy Kościołem. A więc nie Kościół rodzi się z Eucharystii, a więc nie Eucharystia jest źródłem i szczytem Kościoła, ale my jesteśmy Kościołem. My ten Kościół projektujemy, my ten Kościół możemy reformować, my ten Kościół możemy dowolnie zmieniać. I to w tej chwili czynią. Oni to czynią od kilkunastu chyba miesięcy. Czynią to w sposób coraz bardziej radykalny, odbierając kompetencje biskupom, przyzwalając na święcenia kapłańskie kobiet, znosząc celibat, godząc się na błogosławieństwa związków homoseksualnych, zmieniając etykę seksualną, otwierając się na wielość orientacji seksualnych, a więc na ideologię gender. Mówiąc w jednym takim po prostu wielkim skrócie. To się dokonuje na drodze synodalnej. Od drogi synodalnej należy odróżnić synod czy synody biskupów, takie jak ten, w który zostaliśmy teraz z woli papieża Franciszka zaangażowani. Synod o synodalności. Synody, te nie droga synodalna, ale właśnie synod, to jest instytucja powołana przez papieża Pawła VI w 65 roku, a więc już po zakończeniu soboru, jako ciało kolegialne, jako ciało zarazem doradcze papieżowi, jako ciało, które miało też służyć pewnej decentralizacji, przeniesienia poziomu dyskusji i poziomu decyzji z centrum rzymskiego na centra, no powiedzmy sobie, lokalne. Ale miało być to zawsze ciało doradcze. Oczywiście papież zastrzegał sobie to, że jego głos będzie głosem decydującym. Przypomnijmy sobie, że za pontyfikatu Jana Pawła II odbyło się, no myślę, kilkanaście synodów dotyczących kościołów na poszczególnych kontynentach. Mieliśmy synod poświęcony małżeństwu i rodzinie. Mieliśmy szereg jeszcze innych synodów, po których papież publikował swoje dokumenty, no synod na przykład o roli świeckich w Kościele. Po tych synodach papież publikował swoje dokumenty, adhortacje, wykorzystywał w nich, powiedzmy, słuchał jako głosów doradczych tego, co mówili ojcowie synodalni, ale ostatecznie to on mocą swojego podpisu wydawał dokument, którym brał odpowiedzialność za ostateczne decyzje. To on kształtował ostateczne decyzje synodalne. W tej chwili mamy bardzo specyficzny synod, bo jest to synod o synodalności. Ktoś z moich przyjaciół powiedział, czy nie uważa, że to jest masło maślane. No powiedziałbym, to jest może raczej taki synod metodologiczny, to znaczy próbujący pokazać, jak powinny wyglądać, jak powinny działać synody. A więc to jest taki synod o synodach, o sposobie przeprowadzania synodów. No i powiedzmy sobie szczerze, że ten synod, który jest w fazie diecezjalnej, parafialnej już prowadzony, budzi szereg pytań. Może tak to po prostu w tej chwili powiem. Budzi szereg pytań, które są oczywiście czymś pozytywnym, bo to, że stawiamy pytania, no to znaczy, że temat nas zainteresował i próbujemy go jakoś zgłębić. Żeby podsumować tę bardzo długą wypowiedź, powiem najkrócej w ten sposób. Sobór to jest dzieło Ducha Świętego i wspólnoty Kościoła. Droga synodalna to jest projekt sfrustrowanych katolików niemieckich, którzy w gruncie rzeczy dokonują, czy dokonali już praktycznie rzecz ujmując, schizmy w Kościele. Synod o synodalności to jest pewna metoda wypracowania dyskusji na temat przeżywania Kościoła w czasach współczesnych na poziomie lokalnym, parafialnym, diecezjalnym i ogólnokościelnym. I to jest rzeczywistość, która nas dzisiaj zaangażowała z woli Ojca Świętego Franciszka, który ten synod powołał do istnienia.
Tak, synod o synodalności z woli Ojca Świętego Franciszka i z pewnością jest to rzeczywistość, która jest swego rodzaju odpowiedzią na kryzys, który roztaczać nie tylko w przestrzeni Kościoła, ale również w ogóle kryzys cywilizacyjny, bo od tego trzeba rozpocząć, chociażby pan Wojciech Roszkowski w jednej ze swoich książek napisał, cywilizacja cywilizacji zachodniej zagraża obecnie nierozdarcie między zwolennikami rozwiązań lewicowych czy prawicowych lub między sensem takiej lub innej wiary, lecz bunt barbarzyńców, którzy negują wszelki sens życia, jakkolwiek zasady postępowania, którzy godzą w podstawę egzystencji naszej cywilizacji. Widzimy, jak to rzeczywistość złożona i jakże głęboki jest ten kryzys, który również i w wielu wymiarach dotyka rzeczywistości struktur kościelnych i to widzimy. Tutaj możemy przytaczać różne rzeczywistości, które z zewnątrz wpływają na to, że jest ten kryzys toczony w Kościele. To również i sytuacja pandemiczna, te wszystkie statystyki, które mówią o ilości osób, które gdzieś odeszły poprzez ten czas pandemii, to także i rzeczywistości związane z wnętrzem Kościoła. I księże profesorze, czy synod to jest właśnie to remedium, to ten lek, który ma na celu uzdrowić rzeczywistość Kościoła. Czy to jest właśnie ta droga?
To nie jest proste, znaczy pytanie jest proste, ale odpowiedź myślę, że jest bardzo złożona. Ja przede wszystkim dziękuję ojcu za przywołanie tej myśli o tym zderzeniu, o tej inwazji barbarzyńców niszczących naszą cywilizację. Bo myślę, że to jest rzeczywiście w naszym kręgu kulturowym, w kościele europejskim, w kościele amerykańskim, to jest rzeczywistość, powiedziałbym, dzisiaj pierwszorzędna. Tymczasem, kiedy spoglądam w Wademekum synodalne i spoglądam na te 10 punktów, idziemy razem, słuchamy, głosimy, celebrujemy Eucharystię, podejmujemy dialog w różnych formach, formujemy się i tak dalej, no to powiem szczerze, tak, czuję się trochę zagubiony, bo to mi przypomina sytuację, te 10 punktów prowadzą mi jakąś, powiedziałbym, taką drogą bardzo łagodną, taką drogą przez krainę łagodności, w której, no owszem, powiedzmy, może jesteśmy w jakimś drobnym dyskomforcie, może właśnie słyszymy wielość opinii, spośród których możemy coś sobie wybrać, powinniśmy coś sobie rozeznać, mamy wielorakie płaszczyzny dialogu i tutaj no właśnie rodzi się we mnie pewien niepokój, bo ja pamiętam bardzo dokładnie rok 2020, najpierw te sytuacje z przekazów medialnych w Stanach Zjednoczonych, ruch Black Lives Matter, później Kościół Woke, Kościół Obudzonych, sytuacja, w której no na kontynencie amerykańskim po prostu podjęto pod absurdalnymi hasłami czarne życie ma znaczenie, walkę nie o czarne życie, tylko walkę przeciw chrześcijaństwu, przeciw cywilizacji zachodniej, przeciw Kościołowi katolickiemu. Przecież no to była walka, bezpardonowa walka z cywilizacją. I się zastanawiam w tej perspektywie najpierw amerykańskiej. Załóżmy, gdybym był katolikiem żyjącym na tym kontynencie. Kogo ja mam słuchać? Z kim mam iść razem? Przede wszystkim, z kim mam dialogować? Skoro dialog został zerwany, ulice zostały podpalone, rozlała się przemoc. No ale nie jestem na szczęście katolikiem w Ameryce. Jestem katolikiem w katolickiej Polsce. No ale przypominam sobie także jesień roku 2020, kiedy pod pretekstem walki z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego rozgorzała przecież walka przeciw Kościołowi katolickiemu. To był, nie zapominajmy o tym, że był to pierwszy moment chyba w dziejach Polski, a przynajmniej jeden z bardzo nielicznych, ale na pewno nieznany ani z czasów okupacji, ani z czasów wojny jaruzelsko-polskiej, żeby wtargnięto do Kościoła, naruszając jego przestrzeń sakralną. Żeby zbezczeszczono Kościół w sposób tak po prostu ostentacyjny, jak to się dokonało bodaj 25 października 2020 roku w Archikatedrze Poznańskiej. I znowu rodzi się we mnie pytanie, jak ja mam się odnaleźć, według którego punktu mam odnaleźć teraz siebie w tej rzeczywistości świata, który mnie otacza. Te 10 punktów wydają mi się bardzo, powiedziałbym, no niestety nieadekwatne do rzeczywistości, która wokół nas pulsuje. Być może są to punkty adekwatne na innych kontynentach, być może w niektórych kościołach lokalnych tak, ale skoro synod ma właśnie dotyczyć spraw lokalnych kościołów, to powiedziałbym, że no na pewno te punkty nie są chyba tutaj adekwatne. Ale jeszcze wracając do sedna pytania Ojca, no myślę, że tak jak wskazał nam Sobór Watykański II, źródłem ocalenia nie mogą być jakieś projekty takie czy inne. Źródłem ocalenia jest dla nas Jezus Chrystus. To On jest tym, który przynosi nam zbawienie. To On jest odkupicielem człowieka. I tutaj znowu spoglądam, przepraszam, że to powiem, ale spoglądam z pewnym niepokojem w dokumenty synodalne, w to vade mecum synodalne i szukam słowa Jezus Chrystus. Może się mylę, może mam jakąś wadliwą wersję tego vade mecum, ale z pewnym zażenowaniem stwierdzam, że ja tego słowa Jezus Chrystus, odkupiciel, zbawiciel, ja w tym dokumencie nie znajduję. I to mnie może najbardziej niepokoi. Pomijam już właśnie tę metodologię tych 10 punktów czy 10 odniesień, ale najbardziej mnie niepokoi to, że brakuje mi właśnie w tych orzeczeniach synodalnych, w tym rozpoznaniu tego, kto jest rzeczywiście kryterium ocalenia. Jeżeli chcę uzdrowić Kościół, no to jedynym po prostu kierunkiem uzdrowienia i ocalenia Kościoła jest zwrot ku Chrystusowi. O to apelował święty Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice programowej. Jeden zwrot serca, jeden kierunek umysłu, jedno poruszenie ducha, ad Christum Redemptorem Mundi, ad Christum Redemptorem Hominis. Do Chrystusa Odkupiciela Świata, do Chrystusa Odkupiciela Człowieka. To było i jest i powinno być niezmiennie programem odnowy Kościoła.
Sięgając do dokumentu przygotowawczego 16. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do numeru 32 czytamy. Pragniemy przypomnieć, że celem synodu, a więc tej konsultacji, nie jest tworzenie dokumentów, ale to, by zrodziły się marzenia, powstały proroctwa, wizje, rozkwitły nadzieje, umacniała się ufność, zostały opatrzone rany, nawiązały się relacje, wstał świt nadziei, by uczono się od siebie nawzajem i budowano pozytywną wyobraźnię, która oświeci umysły, rozpali serca, przywróci ręką siły. No, są to bardzo piękne słowa, słowa, które widzimy, że nie tyle jest nacisk położony na formułowanie kolejnych dokumentów, co bardziej na pewne rozpalenie ducha, na takie ożywienie. I jak w tym kontekście ksiądz profesor zapatruje się właśnie na synod i na realizację tego celu, który wyczytujemy w tym 32 punkcie tegoż dokumentu?
Na pewno sednem sprawy musi być właśnie przemiana serc, nie tworzenie dokumentów, bo to znaczy dokumenty na pewno powstaną i one są w pewnym sensie konieczne. Ważne jest to, żeby one, może tak, powiem w ten sposób. Kiedy słyszę właśnie o tego typu działaniach, to przypomina mi się taki segment wykładów dotyczący etyki biznesu. Jednym ze współczesnych takich postulatów rozwiązań etyki biznesu jest tworzenie kodeksów etycznych. Wiele firm uważa, że rozwiąże swoje problemy etyczne wtedy, kiedy stworzy potężny, dobry, zwarty kodeks etyczny. I pierwsza taka refleksja jest taka, że jest znana powszechnie w kręgach etyki biznesu taka historia firmy Enron, jednej z największych firm energetycznych na świecie, jednej z największych spółek, która miała najpotężniejszy bodaj kodeks etyczny, obejmujący 93 strony, miała menedżerów do spraw tej etyki kodeksu i ta firma splajtowała na zasadzie pospolitej, trywialnej wręcz nieuczciwości akcjonariuszy tej firmy. A więc kodeks na nic się nie przydał, bo był martwą literą, sumienia nie zostały odpowiednio przeprogramowane. Kodeksy mają sens wtedy, kiedy rzeczywiście ludzie pracują nad tymi kodeksami. I w tym sensie, wracając już do synodu, powiem tak, no właśnie te etapy dyskusji, które są w tej chwili w parafiach, będą w diecezjach, na pewno właśnie mogą ożywić nasze myślenie, naszą wrażliwość, naszą odpowiedzialność przede wszystkim za Kościół. W tym widzę ogromny sens. Na pewno tak, bo taki powinien być kierunek tego działania, że my zmieniamy siebie. Nie tyle tworzymy dokumenty, jeżeli je tworzymy, no to jako, że tak powiem, wyraz tego, że chcemy udokumentować, zadeklarować wręcz to, że zmieniliśmy swoje myślenie, nawróciliśmy się, dajemy światu, składamy przed Bogiem niejako deklarację, jesteśmy odmienieni, jesteśmy nawróceni, jesteśmy przemienieni i takimi chcemy po prostu żyć w tym Kościele. Te słowa, które ojciec tutaj przytoczył, są rzeczywiście bardzo poetyckie, bardzo piękne. Ja bym jednak na pierwszym miejscu, jeśli mógłbym tutaj dokonać jakiejś korekty, to bo oczywiście jest bardzo takie pyszałkowate stwierdzenie, ale bym postawił jednak słowo nadzieja, a nie marzenia. Dlatego, że słowo nadzieja no jest po pierwsze cnotą teologalną. Słowo nadzieja jest bardzo mocno osadzone w Biblii. Nie wiem, czy są marzenia występujące w Biblii tutaj. Moi koledzy na pewno by mi mogli służyć błyskawicznie pomocą, gdybym sięgnął po koło ratunkowe do przyjaciół, ale jestem przekonany, że słowo nadzieja jest słowem podstawowym, jest słowem rzeczywiście teologicznym i biblijnym. A więc miejmy przede wszystkim nadzieję i dążmy do tych nadziei. Pokładajmy te nadzieje w Bogu i wtedy one no, po prostu zostaną spełnione.
Słowo nadzieja, słowo rzeczywistość, słowo jakże ważne w kontekście również synodu o synodalności, a spoglądając, księże profesorze, w tych naszych tutaj rozmowach, jakże ważnych, bo to się teraz dokonuje, bo również i wielkim bogactwem synodu jest to, że i my jesteśmy częścią, prawda, właśnie całej tej wielkiej rzeczywistości. Także i Radio Maryja jakże wpisuje się w synodalność, bo od 30 lat Radio Maryja udostępnia antenę, daje głos właśnie każdemu, każdej spośród nas na te tematy związane z wiarą, z przeżywaniem swojej wiary, religijnością, ale i z życiem właśnie tutaj w przestrzeni Kościoła. Także Radio Maryja również jakże wpisuje się w tę przestrzeń synodu, to także trzeba zauważyć.
Ja myślę, że wręcz, przepraszam, że tak padnę w słowo, ale myślę, że wpisuje się wręcz w sposób modelowy, dlatego że w Radio Maryja no pierwszym punktem odniesienia jest oczywiście Chrystus. Pierwszym punktem odniesienia jest żywy Bóg, jest modlitwa, jest właśnie zarówno liturgia Kościoła, liturgia godzin, jak i Eucharystia celebrowana, transmitowana, w której ci, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć, uczestniczą duchowo. I to jest rzeczywiście punkt odniesienia. I z tego punktu, i właśnie będąc w takiej wspólnocie zawiązanej przez liturgię, przez modlitwę różańcową, przez liturgię godzin, przez przede wszystkim Eucharystię. W tej wspólnocie my dyskutujemy, my rozważamy, my podejmujemy rzeczywiście troskę o Kościół. I to jest, powiedziałbym, w moim przekonaniu doskonały model synodalnego spojrzenia na rzeczywistość Kościoła, wręcz wzorcowy model.
I patrząc również na tę rzeczywistość synodalną, czyli pewnego rodzaju podążania właśnie w tym kierunku, wspólnym kierunku, tworzenie pewnego rodzaju również jedności i zabieganie o tę jedność, wykuwanie tej jedności, no, trzeba nam również zobaczyć na to, co dzieje się chociażby za naszą zachodnią granicą, bo jest to rzeczywistość, księże profesorze, no jakże niepokojąca, to o czym ksiądz profesor tutaj wspomina, ta droga synodalna, którą tak w 2018 roku zapoczątkowano, właśnie niemieccy biskupi zapoczątkowali, dali początek tej rzeczywistości i podzielono tę drogę na takie cztery fora robocze zajmujące się tematami takimi jak właśnie podział władzy w Kościele, możliwość kapłaństwa kobiet, sensowność celibatu, możliwość zmian w katolickiej etyce seksualnej. Księże profesorze, no patrząc na to, na tę rzeczywistość, również na pewnego rodzaju i napomnienia ze strony Ojca Świętego Franciszka, że no to widzimy pewnego rodzaju erozję wiary, to no trzeba sobie postawić pytanie, na ile my stoimy przed rzeczywistością schizmy i powstaniem niemieckiego kościoła narodowego.
Tak, no to jest rzeczywiście pytanie, które towarzyszy nam już od kilkunastu miesięcy, bo no formalnie rzecz ujmując, schizma się nie dokonała. No nie chcę już tutaj mówić tak imiennie, że kardynał powiedzmy RM czy kardynał WK, no nie mówiąc inicjałami, nie stanął z jakimiś tezami, nie opublikował powiedzmy tego, przybijając gdzieś na drzwiach którejś z katedr, że przyznajemy władzę świeckim na równi z biskupami, ogłaszamy dopuszczalność kobiet do kapłaństwa, znosimy celibat, będziemy błogosławić związki homoseksualne, otwieramy się na ideologię gender, uważając, że istnieje wielość orientacji seksualnych, a nie binarność płci kobiety i mężczyzny. Nikt, powiedzmy, takich tez nie ogłosił i nie podpisał tego, że robimy to wbrew Rzymowi. Ale faktycznie rzecz ujmując, te tezy przecież zostały ogłoszone. One zostały dosłownie tak ogłoszone. No wszystkie te wspomniane przeze mnie tezy zostały przez drogę synodalną w Niemczech ogłoszone. A więc jest pytanie, czy my mamy schizmę, czy nie mamy. No, od strony formalnej, od strony kanonicznej nie zostały zapewne, na pewno nie zostały spełnione warunki, które są określone przez prawo kanoniczne, ale od strony realnej, od strony materialnej bym powiedział, no w moim przekonaniu ta schizma została dokonana. Ona się po prostu już rozegrała. No trudno mówić o jednym kościele katolickim, w którym uznajemy na przykład kapłaństwo ustanowione przez Chrystusa i w którym jednocześnie przyzwalamy na kapłaństwo ustanowione przez zbiór biskupów, katolików, świeckich, niemieckich, prawda? Czyli mamy dwa podmioty ustanowienia kapłaństwa. No jedno kapłaństwo przeznaczone dla mężczyzn, ustanowione z woli Chrystusa i drugie kapłaństwo pochodzące z demokratycznego, ja wiem, czy z demokratycznego, no z kolegialnego po prostu, z kolegialnego ustanowienia przez jakieś gremium stanowiące. No trudno jest mówić, że mamy jeden kościół. Jeżeli dojdzie rzeczywiście do święcenia kobiet, tak zwanego święcenia kobiet, które będą sprawowały tak zwaną najświętszą ofiarę, no to wtedy będziemy mieli dwie Eucharystie. Jedną prawowierną, zgodną z wolą Chrystusa i ustanowioną przez Niego i drugą Eucharystię ustanowioną przez biskupa Marksa, Kaspera, prawda, Beciga i całą plejadę właśnie postępowych biskupów i świeckich niemieckich. No i wtedy rzeczywiście no będziemy, no chyba już wtedy już nie trzeba będzie przekonywać nikogo, że nie ma jednego kościoła katolickiego w Niemczech, tylko są dwa podmioty.
Na zegarach 5 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Sobór Watykański II, a droga synodalna to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, teolog, moralista, etyk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie, za tę pierwszą część naszego spotkania. Naszych drogich radiosłuchaczy zapraszam do współtworzenia. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Utwór Zbudujmy dom oparty na skale to utwór, który wybrzmi na naszej antenie w wykonaniu zespołu Moja Rodzina i za 3 minuty powracamy, aby kontynuować nasze spotkanie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Który dom swój zbudował na skalę. Wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w dom. On jednak nie runął, bo do skały był przybity. On nie runął, bo na skalę stał. On nie runął, bo na skalę stał.
Zbudujmy dom jak nas uczył.
Mamy dom oparty na skale. To utwór, który wybrzmiał na antenie Radia Maryja 10 minut po godzinie 22. Czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: Sobór Watykański II, a droga synodalna. A naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Księże profesorze, ksiądz profesor wspominał o tych słowach, znamiennych słowach, które również znajdujemy w tych dokumentach przygotowawczych do synodu, między innymi to słowo marzenie, które gdzieś się tak, no nie do końca tutaj ksiądz profesor mówi, że jakoś pobrzmiewa mu w uszach, i to też ciekawe, tak właśnie ci dobrzy ludzie, o których ksiądz profesor wspominał, tak podpowiedzieli, że w Piśmie Świętym faktycznie jest użyte 7 razy to słowo marzenie, ale co ciekawe, w każdym z tych przypadków ma to kontekst taki pejoratywny, negatywny. To też takie dość ciekawe, dość złożona rzeczywistość. A my, moi drodzy, odbierzmy telefony. Bardzo serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia. Halo.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, Marek z tej strony, z północnej Polski. Witam, tak jak mówiłem, serdecznie. Chciałbym zapytać o posługę akolitatów właśnie mężczyzn w kontekście właśnie tego Soboru Watykańskiego II. Powiem tak, powiedzmy, że audycję włączyłem jakiś czas temu, także nie jestem, że tak powiem, od samego początku. Mam nadzieję, że to jest pytanie w temacie. No właśnie, czy to nie jest, bo pojawiają się też właśnie takie opinie, że to jest jakiś tam element właśnie, tak jak to zostało przed chwilą dobrze powiedziane, erozji, powiedzmy, Kościoła. I tutaj no właśnie chciałbym o to zapytać.
Dziękujemy. Panie Marku, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Księże profesorze, prosimy.
Myślę, że tak jak w części telewizyjnej wspomniałem o tym, że Sobór oczywiście bardzo mocno zaakcentował rolę świeckich. To jest, powiedziałbym, pierwsza sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. A może dokładniej mówiąc, zaktywizował świeckich w Kościele. Mówi się często o ludziach świeckich, że to jest taki śpiący olbrzym, który potrzebuje obudzenia, no bo przecież świeccy stanowią większość w Kościele i powinni poczuwać się do odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. To jest taka pierwsza ogólna bardzo uwaga. Natomiast druga rzecz jest taka, że pewne funkcje, takie jak na przykład nadzwyczajne szafarstwo Eucharystii czy inne funkcje, one zaczęły być tworzone po soborze i były tworzone ze względu na konkretne warunki misyjne. No musimy właśnie mieć na uwadze to, że Kościół na świecie jest zróżnicowany. My do niedawna w Polsce żyliśmy w takiej błogim poczuciu tego, że mamy bardzo dużo powołań, bo rzeczywiście mieliśmy, że stać nas na wysyłanie księży, sióstr zakonnych, braci zakonnych na misję, bo stać nas było na to. I że właściwie takie funkcje jak właśnie akolita, jak nadzwyczajny szafarz Eucharystii, jak diakon stały, świecki, że to są funkcje nam tutaj wydające się po prostu jako egzotyczne. Ale musimy wziąć pod uwagę to, że w wielu krajach te funkcje rzeczywiście były niezwykle, niezwykle pomocne. I nie wiem, czy można to nazwać erozją. To była kwestia no po prostu służenia pomocy Kościołowi lokalnemu w ramach tych zapotrzebowań, które ten Kościół okazywał. Warto zauważyć też, i to na to myślę, że trzeba bardzo mocno podkreślić, położyć uwagę, że konstytucja o liturgii, o której tutaj kilkakrotnie wspominałem, choć nie jestem liturgistą i nie jestem znawcą problematyki, ale wiem, że ta konstytucja bardzo mocno akcentowała to, że każda z funkcji posług w Kościele wymaga odpowiedniej formacji. A więc także właśnie funkcja czy lektora, czy akolity, czy szafarza Eucharystii, czy kantora. Każda z tych funkcji wymaga odpowiedniej formacji. Myślę, że problemem, który rzeczywiście może wskazywać pewne znamiona erozji, jest to, że w niektórych przypadkach tej formacji po prostu zabrakło. I tej formacji niekiedy nadal brakuje. I to jest, myślę, problem, a więc znowu problemem nie jest pewna teoria i koncepcja, którą Kościół przedstawia, tylko realizacja tej koncepcji.
Serdecznie dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Piotr z Mazowieckiego. Witam serdecznie księdza profesora i ojca prowadzącego. Słucham z uwagą audycji i moim zdaniem przyczyna tych wszystkich problemów tkwi w tym, że dopuszczono daleko idące zmiany podczas Soboru Watykańskiego II. W szczególności dotyczy to liturgii. Nowa liturgia była tworzona, właściwie msza Novus Ordo, przez, no, za doradą protestantów i księdza Buniniego, posądzonego o przynależność do masonerii, co doprowadziło do tego, że msza nowa stała się radosną ucztą, a msza święta prawdziwa jest ofiarą. Ofiarą Pana Jezusa, który oddał za nas życie. To spowodowało daleko idące zmiany. Również odczuwamy to wszyscy co do sposobu udzielania komunii świętej na rękę, na stojąco. To jest niedopuszczalne, to jest bluźnierstwo. Dlatego ksiądz profesor wspaniale mówi piękną polszczyzną, próbuje wszystko tłumaczyć, ale w którymś momencie nie będzie mógł już wytłumaczyć tego, co się dzieje. Bóg zapłać.
Pozdrawiamy, panie Piotrze. Książę profesorze.
Tak, oczywiście, że znam te teorie mówiące o protestantyzacji mszy świętej, o pozbawieniu jej tego wymiaru ofiary. Ja może bym rozpoczął od tego. Mój niezapomniany mistrz świętej pamięci, ksiądz profesor Nadolski, mistrz teologii liturgii, którą nam wykładał w seminarium, napisał kiedyś taką bardzo małą książeczkę o miłowaniu mszy świętej. I rozpoczynał tę książeczkę od takiego, to była taka popularyzatorska, niewielka książeczka. On napisał też monumentalne dzieła, ale pośród nich napisał też taką jedną, drugą niewielką rzecz. I tam rozpoczynał od takiego rozdziału Miłość niejedno ma imię. Miłość niejedno ma imię. I zwraca uwagę na to, że rzeczywistość, którą wyrażamy, którą próbujemy wyrazić, rzeczywistość złożonej przez Chrystusa ofiary. Możemy wyrażać słowem Eucharystia, możemy wyrażać słowem Najświętszy Sakrament, możemy wyrażać słowem uczta, możemy wyrażać słowem Ostatnia Wieczerza czy Wieczerza Pańska, możemy wyrażać słowem Dziękczynienie, możemy wyrażać słowem Najświętsza Ofiara, Najświętszy Sakrament, bo miłość niejedno ma imię. I myślę, że naprawdę byłoby chyba pewnym nietaktem, gdybyśmy próbowali zamknąć ten wielki akt niezrównanej, nieskończonej miłości Chrystusa w jedno pojęcie i twierdzić, że w tym pojęciu mieści się po prostu wszystko. Nie wiem też, dlaczego nowy rytm mszy świętej miałby pozbawiać tego wymiaru Najświętszej Ofiary. Naprawdę nie znajduję w tym nowym rycie żadnego elementu, który by po prostu eliminował tę Najświętszą Ofiarę. W moim przekonaniu, no chociażby to, że właśnie liturgia posoborowa, przepraszam za takie sformułowanie, oczyściła całość liturgii z pewnych dodatków, z pewnych, no nawet od strony takiej, powiedziałbym, czysto zewnętrznej, z skoncentrowała się wyłącznie na ołtarzu i sprawowanej właśnie na tym ołtarzu ofiary. Odsuwając na bok relikwiarze, relikwie, no właśnie postacie świętych, które były tak mocno eksponowane w starym rycie, no to powiem właśnie tak, no w moim przekonaniu to oczyszczenie liturgii sprawia, że ja bardziej jestem w stanie dostrzec ten jeden wielki akt miłości Chrystusa, który zaprasza nas na ucztę, która staje się ofiarą, która staje się później także misją, posłaniem nas w świat, która staje się wydarzeniem niezrównanej miłości. Myślę, że warto by było, żebyśmy po prostu starali się naprawdę zrozumieć tę wielką tajemnicę, którą stanowi Eucharystia, jej poszczególne tak zwane części. Mówię tak zwane części, bo to jest jedna integralna rzeczywistość, którą no możemy, że tak powiem, od strony dydaktycznej wyodrębniać na liturgię słowa, liturgię eucharystyczną, modlitwę pańską, ryt komunii świętej, ale to jest jedna wielka całość, jedna wielka rzeczywistość. I warto, żebyśmy po prostu odkrywali to niezgłębione bogactwo. Jeżeli ktoś oczywiście, no powiedzmy, ma trudności z tym rozeznaniem, no pozostaje mu oczywiście ordo tradycyjne. I ja powiem bardzo jasno i bardzo wyraźnie, bardzo ubolewam nad tym, że to ordo zostało ograniczone przez papieża Franciszka. Uważam, że w Kościele katolickim, który ze swojej nazwy jest Kościołem powszechnym, powinno być miejsce dla jednej i drugiej formy sprawowania liturgii mszy świętej w sposób równorzędny. Natomiast jednocześnie prosiłbym też o uszanowanie tego, że są ludzie tacy jak ja, którzy naprawdę odkrywają w nowym ordo piękno liturgii, odkrywają jej siłę i czerpią po prostu z tej liturgii moc życia.
22 minuty po godzinie 22. Sobór Watykański, a droga synodalna to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Roman Kujawsko-Pomorskie. Bardzo serdecznie na wstępie dziękuję za dzisiejszą audycję, tak jak i za wszystkie inne, które nas wzajemnie ubogacają. Otóż czcigodny ksiądz wspomniał o tym, że jest mowa o marzeniach. Więc ja powiem o swoim marzeniu, nie chcąc nikogo urazić, ale moim marzeniem jest, żeby przywrócić komunię świętą podawania na rękę. Dlaczego ja to mówię? Jak zostało wprowadzone w ogóle możliwość przez poszczególne diecezje, no ja byłem jednym z pierwszych, którzy korzystali z tej formy. I no, narażałem się na wiele przykrości, również nawet napominanie po mszy świętej głośno przez kapłanów. Ale czym ja to motywuję? Otóż tak, po pierwsze, podawanie komunii na rękę nie jest czymś, co jest sprzeczne z tradycją Kościoła, bo przecież w przeszłości to było, właśnie taka forma była. Ale to nie jest najważniejsze. Otóż w świetle tej nauki, która jest, ja to sam doświadczyłem, byłem nosicielem bakterii pyloris, otóż która między innymi testy robi się przez wydychanie powietrza. To jest jeden problem. A teraz odnośnie tego nieszczęsnego COVID-u, również są przez COVID detektor robione testy przez wydychanie. Otóż jest wiele takich sytuacji, które mogą zupełnie nieświadomie powodować właśnie zagrożenie życia, tak samo jak i zupełnie nieświadome i niechcące dotykanie warg przez kapłana, który podaje. I w świetle tego wszystkiego teraz jest możliwość dwojakiej formy, ale być może, że po ustaniu tej nieszczęsnej pandemii obyło jak najszybciej, to znowu będzie powszechne. I moje właśnie takie pragnienie, to jest moje marzenie. Mm-hmm. Takie. I bardzo serdecznie proszę się do tego odnieść. Ja mówię, w świetle tych badań i w tych
wiedzy,
która teraz jest, to mnie się wydaje oczywiste. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. I przypomnę tylko, że temat naszego spotkania to Sobór Watykański II, a droga synodalna. Halo. Księże, profesorze, prosimy.
Tak, pan wskazał tutaj bardzo konkretne uwarunkowania medyczne. Ja przypomnę, że na początku pandemii ukazały się też listy środowisk lekarskich, zarówno w Polsce, jak i wcześniej jeszcze nawet w Austrii, które z kolei optowały bardzo wyraźnie za udzielaniem komunii do ust, także ze względów medycznych. Nie jestem w stanie oczywiście rozstrzygnąć tego sporu, natomiast myślę, że istotą sprawy jest to, żebyśmy naprawdę tę komunię przyjmowali z wielką wiarą, pokorą i świadomością tego, że to jest rzeczywiście ciało Chrystusa, że po prostu przystępujemy do najświętszego sakramentu, że trzeba po prostu ten sakrament przyjąć godnie. Pan mówił o swoich konkretnych też uwarunkowaniach medycznych, które rzeczywiście mogą tutaj wskazywać na potrzebę i konieczność wręcz takiego sposobu przyjmowania. Ale raz jeszcze podkreślam, myślę, że przede wszystkim musimy w tym wypadku akurat zwrócić uwagę nie tyle na konkretne rozwiązania, bo raz jeszcze podkreślam, były też głosy środowisk medycznych, zarówno zagranicznych, jak i polskich, wskazujące na medyczne zalecenia przyjmowania komunii do ust, nie, ale przede wszystkim, myślę, nie patrzmy na to przez pryzmat medyczny, patrzmy na to przez pryzmat pobożnościowy, traktując Eucharystię jako najświętszy sakrament, który wymaga naszego godnego przyjęcia.
Sobór Watykański II, a droga synodalna, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wielka radość, że zatelefonowałam i zostałam odebrana. Kochany księże profesorze.
Dla nas też jest wielką radością. A ja kto się do nas dodzwonił? Jak pani ma na imię?
Maria. I zaraz tylko chcę powiedzieć, że kochany księże profesorze, jesteś po prostu tak duchowo, zdecydowanie krzepiącym Marię. O, tak. I właśnie bardzo, bardzo, bardzo chciałam powiedzieć też oczywiście, pozdrawiam serdecznie kochanego kapłana, który jest tutaj redaktorem. Natomiast proszę, chcę to właśnie powiedzieć, że to ważne jest, że jesteś księże profesorze, że tak po prostu to, co mówisz, jest takie krzepiące do serca. A ja, Maria, mam 13 wnucząt. Też właśnie mam wykształcenia, ale właśnie nie to istotne w tym momencie. Ale ważne jest to, że to, co mówisz, to w ogóle o tym synodzie, o biskupów, dokładnie. To jest właśnie też w moim sercu. Mam też właśnie, jak 13 wnucząt. Mm-hmm.
Pani Mario, bardzo się cieszymy i gratulujemy tych 13 wnucząt, ale czy pani ma jakąś konkretną kwestię do podjęcia? Oczywiście poza słowem tutaj uznania dla księdza profesora, oczywiście również podpisujemy się i jest dla nas to wielką radością, ale czy jest jakaś konkretna kwestia również do podjęcia? O to byśmy prosili, dobrze?
Proszę kochanego kapłana. Dzisiaj mieliśmy wspaniałą, prawda, też Ewangelię, dzień dzisiejszy. I to, co, prawda, z nas wychodzi, prawda, to, co do nas wchodzi, tylko to, co z nas wychodzi. Więc proszę, nie tykać tutaj jakichś konkretów, bo ja tylko chcę powiedzieć jeszcze, to pozwolę sobie prosić o to, żeby ksiądz mi dał powiedzieć jeszcze 4 zdania. I to jest właśnie to jeszcze, że jak mam 13 wnucząt, to chcę to powiedzieć, że mam 3 synów lektorów, prawda, 2 córki i po prostu Bogu niech będą dzięki. Następnie, prawda, jeszcze chcę, pozwoli mi pan ksiądz prowadzący powiedzieć tutaj, kochani kapłani, mam brata, który teraz odszedł niedawno, misjonarz franciszkanin Andrzej Łączyński. Kochani jesteście, wspaniali i to jest ważne, tak, że kapłani i to, co jest, to wiemy i to nam bardzo na sercu leży. Kocham wszystkich kapłanów oczywiście. I co chcę jeszcze powiedzieć? Najistotniejsze. Pamiętamy, jak mam tu naprzeciwko, mam nie tylko ten obraz, ale ostatnia wieczerza. I Jezus, ja mówię tak konkretnie, jak ksiądz kazał. Powiedział, bierzcie i jedzcie, oto ciało moje. Nie mówił, otwórz buzię, prawda, ty, prawda, apostole, ty otwórz różę, szeroko otwórz buzię. Więc trzymajmy się przede wszystkim, że na pewno pierwsi też, prawda, apostołowie.
Dziękujemy, Pani Mario.
Tak samo, ale ja dziękujemy. Jeszcze chcę to powiedzieć.
Bardzo dziękuję, Pani Mario. Może przy najbliższej okazji bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy, tak, aby też ten czas, który mamy, podzielić pośród nas wszystkich i w temacie, żebyśmy też się poruszalni, którym jest Sobór Watykański II, a droga synodalna, bo możemy na wiele tematów rozmawiać i to jest też jakże radosne, jakże krzepiące, ale chcielibyśmy skorzystać z tej sposobności, że akurat jest z nami ksiądz profesor i temat, który sobie postawiliśmy, chcielibyśmy zrealizować, tym bardziej, że jest to temat, który wielu ludzi jakże zajmuje, jakże również i mają wiele pytań, dlatego też jeśli nie mamy może konkretnie pytań do tego tematu, tylko właśnie jakieś jakieś tam sprawy, które są bardzo ważne, ale może dajmy dzisiaj pierwszeństwo właśnie osobom, które przede wszystkim chciały podjąć taką, a nie inną rzeczywistość związaną z tematem naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca oraz księdza profesora. Mówi Jerzy z Francji. Otóż pozwolę się tak krótko odnieść do tego problemu, który ludzie sobie tworzą odnośnie przyjmowania Eucharystii na rękach. Otóż na ręce. Otóż wydaje mi się, że to jest, ludzie nawet są tego nieświadomi, ale powodem tego wszystkiego nie jest specjalnie uczczenie Eucharystii, bo przecież i przyjmując na rękę z pewną czcią podchodzimy, to jest ukryty, powiedzmy, ukryte przyzwyczajenia, tak jak Lefebvre opierał się, prawda, tradycjonaliści mieli tak głębokie przyzwyczajenia, że z uporem jednak nie akceptowali tego, co Jan XXIII dokonał, mianowicie twarzą do ludu msza święta. I dlatego to trzeba wziąć pod uwagę. Ja osobiście, kiedy Kościół tak zarządził, pojąłem to jako wola Pana Boga i przyjmuję to. Ja tutaj nie naprawiam Kościoła i z czcią podchodzę, klękam i z czcią idę, przyjmuję przy kapłanie zaraz do ust, żeby nie iść z opłatkiem, prawda, aż do stalli, gdzieś do siedzenia i tam adoruję. Także to jest ten upór tych dawnych przyzwyczajeń, a Boga czcić można w różnej formie. Przecież nawet i w krajach afrykańskich czczą zupełnie inaczej, śpiewają. U nas to byłoby herezja, prawda? Są różne formy. A tu Kościół zarządził z tego powodu, szczególnie tej pandemii, i, prawda, taką formę i tu nie ma dyskusji. Ja się bardzo dziwię, że ludzie tak się upierają, jak gdyby ci, którzy podchodzą, nie czcili Pana Boga. Można również iść do Komunii Świętej, absolutnie popełnić wielki grzech, idąc niewłaściwie, klękając nawet. Także nie upierajmy się, tylko Kościół tak mówi, przyjmujmy z czcią i nikt, kto czci Jezusa, nie idzie z brudną ręką. Każdy z nas umywa ją, nawet teraz są produkty w związku z tą niby pandemią, ponoć, prawda, idziemy z czcią do Jezusa i w obecności kapłana, który nam rozdaje, komunikuje, od razu ja przyjmuję. Niektórzy w różnej formie to, prawda, idą z maskami, pod maskę, prawda, gdzieś tam kładzie. Nie, ja wtedy maskę zdejmuję, przyjmuję i, prawda, i idę adorować, prawda, potem w ławce Pana Jezusa. Także nie upierajmy się. To jest ukryty ten tradycjonalizm, który istnieje, no bo tak było, no tak różnie było i było po łacinie, a teraz jest w języku ojczystym. Także nie stwarzajmy sobie problemu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Jerzy, pozdrawiamy. Księży profesorze.
Bardzo dziękuję za ten głos, bo Pan tutaj no, wspiera też to, o czym starałem się powiedzieć, że no, przede wszystkim starajmy się faktycznie pobożnie, nabożnie adorować Pana Jezusa i przystępować w sposób jak najbardziej godny. Ja no, czuję się jednak, przepraszam tutaj ojca, ale czuję się tylko jednym słowem, tak nawiążę, bo czuję się zobowiązany do tego, żeby podziękować Pani Marii za te przemiłe słowa, które wypowiedziała, ale chcę też podkreślić, że to, co przeżywamy tutaj właśnie we wspólnocie Radia Maryja, to jest naprawdę nasze wspólne dzieło i nasze wspólne doświadczenie wiary. Dlatego tutaj, no, dziękując za te przemiłe słowa, ja także odwdzięczam się swoim podziękowaniem za Pani wiarę i Pani doświadczenie życiowe i za doświadczenie wiary wszystkich Państwa, którzy właśnie współtworzymy nie tylko tę audycję, ale całą wspólnotę i całą rodzinę Radia Maryja. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym odnieść się tutaj właśnie, jeśli chodzi o Komunię Świętą. Jestem
bardzo... Jak pan ma na imię?
Janusz ze Słupska. Jestem głęboko wierzącą i chodzę często do kościoła, głównie w niedzielę, zdarza mi się, że pójdę w tygodniu. I zawsze moi rodzice mnie nauczyli właśnie, że przyjmując Komunię Świętą, przyjmując czyste ciało Jezusa Chrystusa, powinno się to przyjmować z pełną godnością. Już nie mówię, że akurat uklęknąć, ale uważam, że nie tylko ja, że powinno brać się do ust, akurat otwierać buzię i powinno się przyjmować właśnie tak, jak powiedziałem, z godnością Jezusa, otwierając buzię i Jezus powinien, ksiądz, tak jak zawsze, kapłan powinien dawać do ust. Tak zawsze było, tak zawsze uczyli mi rodzice i nawet kiedyś wypowiadał papież na właśnie, że tak powinno być. Zauważyłem, że większość, chyba 90% ludzi w kościołach po prostu otwiera ręce i ksiądz kapłan daje na ręce. Uważam, że to jest moim zdaniem, że to jest bardzo złe, dlatego, bo mam wrażenie, że po prostu ludzie się boją, że nie wiem, że zarażą się przez tą pandemię. Teraz zadajmy sobie pytanie. Czy Jezus, czy naprawdę idzie do kościoła, biorąc opłatek, czy ciało czy na rękę, czy do buzi, czy człowiek może się zarazić? Tak jakbym wrażenie miał, jakby ludzie niektórzy myśleli, że boją się, że się zarażą Panem Jezusem, a później wkładają sobie sami do buzi. Moim zdaniem, że to jest bardzo złe i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu mamy zbyt małą wiarę.
Dziękujemy, panie Januszu. Księże profesorze, z Panem Bogiem.
Tak jest, no ciągle właściwie tutaj potwierdzamy tę zasadniczą myśl, że decydujący jest tej szacunek wobec Najświętszego Sakramentu. Co do form, no powiedzmy sobie tak, one były w historii bardzo różne, zmieniały się. W tej chwili, czy to właśnie ze względu na uwarunkowania pandemiczne, ale też przecież jeszcze wcześniej w wyniku no, różnych przepisów, które zostały opublikowane, zostały wprowadzone w Kościele, wprowadzono tę dwoistość form. I myślę, że po prostu naprawdę no, nie ma potrzeby tutaj jakiegoś wielkiego sporu. No, nie jest chyba rzeczą zasadną, a nawet powiedziałbym sensowną, żeby Komunia Święta nas dzieliła. Najważniejsze jest to, żebyśmy podchodzili do Komunii Świętej w sposób jak najbardziej godny. Na pewno postawa klęcząca dla tych, dla których to jest możliwe, bo też pamiętajmy o tym, że nie dla wszystkich postawa klęcząca jest możliwa ze względu na stan fizyczny, ze względu też na architekturę kościoła kiedyś, kiedy były balaski, kiedy były właśnie odpowiednie ukształtowanie klęcznika przed balaskami, łatwiej było przyjmować tę komunię na klęcząco. Więc też no, bądźmy po prostu te jakoś wyrozumiali sami do siebie, natomiast na pewno nie możemy sobie pozwolić na to, żeby godzić się na jakąś byle jakość, na nonszalancję w stosunku do Najświętszego Sakramentu. To jest absolutnie oczywiście wykluczone.
Bardzo proszę, Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Antonina. Ja przepraszam, ale też akurat się dodzwonię. Też chciałam coś powiedzieć w stosunku do przyjmowania komunii. Na przykład bardzo mnie to denerwuje, bo u nas w parafii to bardzo mało ludzi na klęcząco. To można policzyć, że przecież przed Panem Bogiem należy klękać. To już od dawien dawna. I jeżeli chodzi o przyjmowanie na rękę, to na ręce jest więcej zarazków niż buzi. A poza tym to przecież Pan Jezus, to jest Pan Jezus, to cuda robi. To jak można się czymś zarazić? To jest jedna sprawa. A druga, chciałam się jeszcze zapytać, nie wiem, czy to mogę w tej temacie, czy jest taka możliwość, żeby zmienione zostały słowa Ojcze Nasz, bo znaczy w Piśmie Świętym pisze i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czy jest taka możliwość, żeby to było zmienione? Bo my mówimy i odpuść nam naszym, jako i my odpuszczamy, znaczy się, no wie ksiądz, jak my mówimy. W każdym razie, czy jest taka możliwość, żeby to kiedyś zostało zmienione? Dziękuję ślicznie i pozdrawiam z całego serca. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Antonino, Bóg zapłaci. Księże profesorze, prosimy.
Te sugestie zmiany, o której pani mówiła, no pojawiły się w wypowiedziach papieża Franciszka. Natomiast no nie wiem, czy za tymi wypowiedziami pójdą jakieś konkretne zmiany. Na pewno ta formuła, którą się posługujemy, jest w pełni poprawna teologicznie, jest też zaczerpnięta z Biblii. No na ten temat powstało wiele bardzo ważnych i kompetentnych opracowań. No między innymi mogę tutaj przywołać komentarz księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, niewątpliwie jednego z najwybitniejszych biblistów polskich, który no bardzo jednoznacznie broni tej tradycyjnej formuły i nie wódź nas na pokuszenie. Oczywiście, że my mamy pewne problemy z dostosowaniem naszej mentalności do mentalności biblijnej. I kiedy właśnie mówimy nie bódź nas na pokuszenie, no to po prostu tworzymy sobie obraz Boga, który jak gdyby no, chce nam uczynić jakieś zło, prowadzi nas na pokuszenie. Ale musimy no właśnie tutaj wziąć pod uwagę to, że za tymi słowami biblijnymi kryje się obraz nie tyle właśnie Boga czyhającego na naszą wolność, ile Boga raczej korygującego naszą złe wybory wolności. To mówiąc tak najkrócej. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć pani konkretnie na pytanie, czy te sugestie dotyczące zmiany modlitwy pańskiej, one zostaną wprowadzone. Mówiąc bardzo osobiście, bardzo prywatnie, mam głęboką nadzieję, że nie.
22:44 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: Sobór Watykański II, a droga synodalna. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Halo, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Ojcze Dawidze i pięknie pozdrawiam ojca profesora. No, piękny temat, właśnie to jest mój temat. Chcę krótko, zwięźle, bo każdy chce się dodzwonić. Powiem tak, popieram tych ludzi, co mówią, żeby na rękę nie brać komunię. Popieram, jestem za tym. I jestem tu długo lat i w mojej parafii, nie że się chwalę, może tam parę osób, ale jestem jeden, co przyklękam do komunii i na język. Przecież jest taka modlitwa, na imię Jezu niech się zegnie każde kolano. A jest taka mistyczka z Boliwii, nie wiem, czy to się nazywa, Katna Rivas, Pan Jezus powiedział, że człowiek nie jest bardziej człowiekiem, kiedy zgina kolana przed Bogiem. A mam takiego kolegę, umie perfekt łacinę, on mnie ciągnął, chodzę na łacinę. Powiem tak, ja bardziej przeżyłam mszę łacińską niż tą nową. I tylko sobie porównam mszę łacińską a nową. Tam się nie bierze na język, tam się klęka do łz. I powiem, że w Nowej Mszy Świętej, z tego co mówi kolega, bo ma dużo książek tych przedsoborowych papieży, jest dużo skrócono modlitw w tej Nowej Mszy. A przypomniał się, a ojciec Pio, kiedy wybierano, nie wiem czy pan profesor o tym wie, jak wybierano drugi Sobor Watykański, to on powiedział, skończę z tym Soborem Watykańskim. To mi takie pismo raz mój kolega przyniósł raz do domu. I kończę, żeby to się nie rozgadzało, bo temat to właśnie mój temat i mój kolega nie popiera tej nowej mszy świętej, bo jak mszę świętą nową wybierali, to mówił, było tam chyba 6 tych reformatorów, jakby to burzycieli. I mówię, msza święta łacińska to msza wszechczasów i mówią niektóre te sobory chyba, nie wiem, czy nicejski, że kto bierze, chyba nicejski, czyli konstantynopolski, że kto bierze komunię na rękę, nie będzie przeklęty. I mówię, nigdy komunię, to jest szatańskie, to nie ma o czym gadać. Nikogo tam nie obrażam, komunia do ust i na kręcąco. Kto nie może, to do ust, ale na ręce nigdy w życiu. Bóg zapłać z Panem Bogiem Maryją.
Z Panem Bogiem, panie Jacku, księży profesorze, bardzo proszę.
Wyrażam oczywiście głęboki szacunek wobec tutaj pańskiego takiego radykalizmu i płynącego z wielkiej gorliwości. Przede wszystkim właśnie wyrażam szacunek wobec tej gorliwości, ale pozwolę sobie no mimo wszystko troszeczkę, że tak powiem, polemizować. No po pierwsze, Komunia Święta była przyjmowana na rękę w dziejach Kościoła i tego możemy być pewni, no poczynając od pierwszej Eucharystii, od ostatniej wieczerzy, gdzie apostołowie brali chleb do ręki, prawda, i spożywali go. Tak to wyglądało, ale później także w pierwszych wiekach mamy świadectwa historyczne mówiące właśnie o takim sposobie przyjmowania. Ja nie chcę rozstrzygać aktualnych sporów, tylko proszę Państwa, no brońmy się przed takimi bardzo definitywnymi określeniami. To jest jedna rzecz. Nie znam tego cytatu ojca świętego ojca Pio, ale proszę też zauważyć, że w takim razie no byłoby rzeczą dziwną, że święty ojciec Pio mówi skończcie z tym Soborem Watykańskim, który został zwołany i przeprowadzony przez dwóch świętych papieży, świętego Jana XXIII i świętego Pawła VI. Soboru, w który był zaangażowany Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. No trudno jest mi, przyznam się, że trudno jest mi uwierzyć, żeby złe, szatańskie, masońskie było coś, co zostało zorganizowane, przeprowadzone przez ludzi, których Kościół ogłosił świętymi. Niedawno jeden z moich polemistów napisał, te świętości nic nie znaczą, bo dzisiaj byle kogo można zrobić świętym. Otóż dokładnie odwrotnie. To kiedyś można było, często na podstawie legend, często na podstawie, powiedziałbym, no właśnie pewnych faktów pomieszanych właśnie z legendami, czasem na podstawie samego imienia, które było właśnie pewnym symbolem. No weźmy chociażby świętą Weronikę, o której właściwie, no która jest postacią bardzo ciekawą. Oczywiście wiemy z Ewangelii, że pewna kobieta otarła twarz Panu Jezusowi i zostało odbite prawdziwe oblicze Jezusa. prawdziwe oblicze po grecku to Vera Ikon. Vera Ikon, przekształcono to na Weronika. No i mamy anonimową kobietę, która nie jest która nie jest nazwana z imienia w Ewangelii. Mamy nazwaną Weroniką i czcimy ją jako świętą Weronikę. Czcimy na zasadzie, no powiedziałbym, pewnego powszechnego przekonania. I zestawmy to teraz, proszę Państwa, z procesami beatyfikacyjnymi, kanonicznymi, które obejmują tysiące, dziesiątki tysięcy stron, dokumentów, przesłuchań, które dotyczą cudów, które są potwierdzone przez lekarzy, którzy nie są wierzącymi katolikami, nie są w ogóle katolikami, są potwierdzone empirycznie jako zjawiska przekraczające właśnie granice empirii. I teraz ktoś ma czelność mówić po prostu, że ta świętość nic nie znaczy. Wracam do tego, że Sobór w moim przekonaniu, nie tylko moim, to nie jest najważniejsze, że w moim, ale podpisuję się pod tym zdaniem. Sobór był dziełem Ducha Świętego, ale był też dziełem świętych papieży. I dlatego no nie traktujmy tego soboru jako zła, o którym ktoś coś powiedział i na dodatek no nie bardzo wiemy gdzie, kiedy, w jakim miejscu. To jest jedna rzecz. No rzecz taka, to, że liturgia posoborowa została skrócona, to jest fakt, oczywiście. Została w pewnym sensie uproszczona i została też w pewnym sensie oczyszczona. No właśnie myślę, że kolega pana, który jest łacinnikiem, który zna łacinę, wskaże panu na pewne elementy, które się powtarzają w Starym Rycie, które są po prostu pewnym anachronizmem, pewnym powrotem do tego, co już było. Jeżeli naprawdę wsłuchamy się, zrozumiemy, spróbujemy zrozumieć nowe ordo, nowy rytm mszy świętej, to jesteśmy w stanie naprawdę przeżyć tę rzeczywistość. I ostatnia uwaga, myślę, najważniejsza. Zarówno w starym ordo, jak i w nowym, głównym liturgiem jest sam Chrystus. To On sprawuje najświętszą ofiarę, o której tutaj była mowa gdzieś na początku naszych rozmów. To On sprawuje tę najświętszą ofiarę. I dlatego, no naprawdę, proszę Państwa, zwracam się do tych, którzy są bardzo krytyczni w stosunku do nowego ordo. Nie traktujmy tego nowego ordo jako, no nie wiem, zbioru formuł, które nic nie znaczą. To są słowa Chrystusa, to jest Jego działanie, to jest najświętsza ofiara, to jest msza święta, którą sprawuje Chrystus w swoim Kościele.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Mówi Czesława. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić. Księże profesorze, mam takie pytanie właśnie w sprawie mszy trydenckiej. Oczywiście tych przyjaciół Piusa X. Mój wnuk w Londynie mieszka i chodzi na tę mszę, na tą mszę. I tak mam, no to troszeczkę się martwię, bo nie wiem, widzę jak przyjeżdża, no widzę wspaniałe zachowanie, faktycznie z rękami złożonymi na kwiatkę do ust. Czyli tak jak było dawniej i to, co właśnie w tej mszy trydenckiej myślę, że jest preferowane. Księże profesorze, czy to jest właściwe w końcu, czy ja mogę mieć spokojne sumienie, że niech on sobie chodzi tam. Jest młodym człowiekiem po studiach, bardzo jestem szczęśliwa, że właśnie taki wnuk jest. Proszę to wyraźnie powiedzieć. Czy tam msza, uczestniczenie właśnie w tym rycie, czy to jest dobre?
Pani Czesławo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
Dzięki
pani.
I wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść będę Boże. Słuchała. Przechodzę na
wszelki obiekt. Łask dla pani.
Tu zapłać.
Księże profesorze,
tak, dziękuję. Ja także dziękuję za to pytanie. No najpierw rozwiewając pani wątpliwości, odpowiem, że oczywiście, że jest to dobre i świadczy o bardzo głębokim przeżywaniu mszy świętej. Ja już może bardzo jakoś tak powierzchownie wspomniałem o tym, że naprawdę cenię ryt tradycyjny, uważając, że dla niektórych ludzi, dla niektórych z nas, on na pewno jest wielką pomocą. No być może, że właśnie część z nas nie jest w stanie przekonać się do nowego rytu, pozostaje nam ryt stary. Tylko właśnie rzecz podstawowa, o której raz jeszcze chcę powiedzieć, zarówno stary, jak i nowy ryt, to jest najświętsza ofiara składana przez Chrystusa. I dlatego szanujmy jeden i drugi ryt. I ten szacunek dotyczy z jednej strony oczywiście naszego uczestniczenia we mszy świętej. Z drugiej strony ten szacunek dotyczy celebransa, dotyczy powinności celebransa. I tu jest na pewno apel przede wszystkim do kapłanów sprawujących mszę świętą w nowym rycie. Dlatego, że w starym rycie przepisy są tak precyzyjnie sformułowane, że one nie pozwalają na jakieś uchybienia. Natomiast nowy ryt pozostawia faktycznie pewną swobodę działań i przekonujemy się niejednokrotnie, że takie działania stają się pewnym nadużyciem. Ale to jest nadużycie, to nie jest kwestia samego rytu, tylko wypaczeń tego rytu. To jest kwestia odstępstw od tego rytu. Więc raz jeszcze podkreślam, trzeba zwracać uwagę na zarówno celebrowanie, i to jest apel do nas kapłanów, jak i na przeżywanie mszy świętej zarówno w starym, jak i w nowym rycie. Natomiast pani wspomniała, i myślę, że to jest ważne zauważenie, czy ważne do podkreślenia, że w tym starym rycie często dzisiaj odnajdują się ludzie młodzi, ludzie wykształceni też często, którzy odnajdują w tej przestrzeni tajemnice Kościoła. To jest, powiedziałbym, może pewien taki znak czasu, że ludzie młodzi, którzy do niedawna odnajdowali się w takich wydarzeniach duszpasterskich, powiedziałbym, z pogranicza trochę rozrywki, trochę duszpasterstwa, szukają dzisiaj głębokiego przeżycia tajemnicy Boga. I to jest na pewno takie wejście w bardzo misteryjny nurt doświadczenia Boga. Myślę, że jestem głęboko przekonany, że można ten nurt odnaleźć też w nowym rycie, ale jeżeli ktoś go odnajduje w starym, a wielu takich ludzi rzeczywiście jest, to można powiedzieć Bogu, niech będą dzięki, że ci ludzie właśnie w tej przestrzeni odnajdują spotkanie z żywym Bogiem.
Dziękujemy. Na zegarach 22:58. Czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: Sobór Watykański II, a droga synodalna. Naszym gościem jest niezmiennie ksiądz profesor Paweł Brodkiewicz. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam profesora, witam księdza prowadzącego.
Amen, miłą panią.
Chciałam się właśnie wypowiedzieć słowa Matki Bożej z fragmentu książki Marii Agredy Mistyczne Miasto Boże. I Matka Boża mówi: jeżeli nieuszanowanie wobec Najświętszego Sakramentu jest ciężkim grzechem dla wszystkich dzieci Kościoła, to na tym większą karę zasługują niegodni słudzy ołtarza. Z nieuszanowania bowiem, z jakim obchodzili się z Najświętszym Sakramentem, pochodzi lekceważenie go przez innych katolików. Gdyby ludzie wiedzieli, że kapłani zbliżają się do tych świętych tajemnic z należną czcią i nabożeństwem, to zrozumieliby wówczas, że sami powinni tak postępować. I jeszcze konferencja plenarna Episkopatu Polski 10-12-1980 rok, kierując się wskazówkami Stolicy Apostolskiej, w punkcie 10 mówi: w diecezjach Polski przyjmuje się komunię świętą z rąk celebransa do ust i klęczos. Przepisy te należy zachowywać także w mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest utrudnione, na przykład poza kościołem na deszczu, można przyjmować komunię stojącą. Nie można też wymagać klęczenia od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą. I papież Jan Paweł II wielokrotnie przypominał i ostrzegał, że komunii świętej nie wolno przyjmować na stojące na rękę. To jest wielka profanacja. Tylko kapłani mają zezwolenie dotykać ciała Chrystusa. Tylko konsekrowane ręce. Tak było zawsze w tradycji Kościoła. I nikt nie ma prawa dotykać ciała Chrystusa, tylko kapłan. Podczas przemienienia należy klęczeć. Rzeczą najważniejszą jest adoracja naszego Pana. Nadużycie te potępił Paweł VI w instrukcji Memoriale Domini oraz Jan Paweł II w liście o Eucharystii. I jeszcze jedno. Na baranek Boży, to już Pan Jezus mówi do osoby widzącej, gdyby na baranek Boży mamy klękać. I Pan Jezus mówi, gdy odmawiacie Baranku Boży, musicie klęczeć i trzykrotnie bić się w piersi. To oznacza, że jesteście najmniejsi i potrzebujecie miłosierdzia Bożego. Bez Jego miłosierdzia nie możecie żyć, bo nie będziecie mieć błogosławieństwa ani niczego od Boga. Po mszy świętej módlcie się za Kościół Święty. A Matka Boża w czasie mszy świętej wszystkie nasze intencje zanosi właśnie do Boga. To wszystko.
Czyli a jak Boże. Pani ma na imię?
A Halina.
A Halina, bardzo dziękuję Pani Halina.
No.
Pani Halino, Pani pozwoli, że przekażemy głos księdzu profesorowi, dobrze?
Proszę bardzo.
Bardzo się cieszę. Księże profesorze.
Tak, Boże.
Dziękuję bardzo serdecznie. No to jest kolejny głos pełen żarliwej gorliwości o Eucharystię. I oczywiście, że raz jeszcze podkreślam, że tę żarliwą gorliwość należy cenić i wyrażać za nią wdzięczność. Ten pierwszy cytat właśnie dotyczący tej odpowiedzialności kapłana za Eucharystię, no to bardzo dziękuję, bo to był wspaniały komentarz do tego, co starałem się powiedzieć i czego mam pełną świadomość, że oczywiście na nas kapłanach spoczywa tutaj główna odpowiedzialność za szacunek dla Eucharystii. Później pani cytowała dokument Episkopatu z roku 1980. No pragnę zwrócić uwagę, że nie jest to ostatni dokument dotyczący przyjmowania Komunii Świętej. Później ukazały się inne też dokumenty, które no miały charakter, no można tak powiedzieć, najogólniej bardziej może liberalny, tak to krótko określę. Natomiast no zupełnie niestety nie mogę zgodzić się z tym, że ciała Chrystusa mogą dotykać tylko ręce kapłana, jako ręce konsekrowane. No proszę zauważyć, że dotykają go po pierwsze ręce diakona, który nie jest kapłanem. Dotykają też ciała Chrystusa ręce nadzwyczajnego szafarza Eucharystii. I to jest z woli samego Kościoła, który wprowadził właśnie w latach 70. tę instytucję nadzwyczajnego szafarza Eucharystii po to, żeby zapewnić możliwość dostępu. I zresztą kierował się tym, co było praktykowane już od starożytności, kiedy właśnie ludzie świeccy roznosili Eucharystię po domach, gdzie przebywali chorzy, po więzieniach, po to, żeby obsłużyć tych, do których kapłan z różnych powodów fizycznych po prostu nie mógł dotrzeć. Dzisiaj także nadzwyczajny szafarz Eucharystii przede wszystkim pełni rolę pomocniczą kapłanowi, który no nie jest w stanie obsłużyć na przykład w swojej parafii w niedzielę osób znajdujących się w domu opieki społecznej, czy w szpitalu, czy właśnie w więzieniu, ale także, jak wiemy, no w niektórych sytuacjach parafialnych nadzwyczajny szafarz Eucharystii rozdaje komunię także w czasie mszy świętej, gdy jest tego rzeczywiście realna potrzeba, ale podkreślam właśnie tutaj to słowo realna potrzeba i podkreślam też to słowo nadzwyczajny szafarz. To jest pewna forma wyjątkowa, służąca zaspokojeniu głodu eucharystycznego ludzi wiernych, ale te przykłady no, wskazują na to, że znowu nie możemy posuwać się za daleko w tym radykalizmie płynącym z tej żarliwości czci dla Eucharystii, twierdząc, że tylko i wyłącznie ręce kapłana mogą dotykać Najświętszego Sakramentu. No tak po prostu nie jest.
Dziękujemy, księże profesorze. To już wiele tutaj powiedzieliśmy na temat przyjmowania Komunii Świętej, za co też bardzo serdecznie dziękujemy naszym drugim radiosłuchaczom. To widać, że temat jakże wrażliwy, jakże żywy, jakże również nas dotykający. I także widzimy wielką przestrzeń tutaj do również naświetlania tej tematyki, aczkolwiek zachęcamy do tego, żeby również i inne aspekty naszego tematu, czyli Sobór Watykański II, a droga synodalna także odkrywać i realizować podczas naszego dzisiejszego spotkania. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica. Michał z Metropolii Nowojorskiej.
Witam, Pani Michał.
No ja wracam do tematu, pozwolę sobie do tematu wrócić. Chciałem zapytać naszego gościa. Niemiecka droga synodalna domaga się zmian fundamentów nauczania Kościoła. Pytanie, jak poważne jest to zagrożenie dla Kościoła europejskiego, prawda? I przy okazji, że tak dużo słuchaczy dzwoniło oburzonych tym soborem, jakby ksiądz był tak uprzejmy i przypomniał naszym słuchaczom, naszym braciom, jakie ma znaczenie nauczanie Jana Pawła II, jego nauczanie o antropologii człowieka, bo ja słyszę w mediach amerykańskich, tych katolickich, że ta nagonka na Benedykta i na papieża, przedtem na naszego papieża, takie to oczernianie, była związana raz, że Benedykt był tak zwanym pancernym kardynałem, a nasz Paweł Jan II, nasz papież nauczał o wysnuwał antropologię człowieka z nauk stałej Ewangelii, z naszej wiary, chyba z Chrystusa. I byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Michale. Serdecznie Pana pozdrawiamy, a przy tej okazji wszystkich Polaków, Polonię rozsianą w różnych zakątkach globu. Książę profesorze.
Bardzo serdecznie dziękuję. To są frapujące i fascynujące pytania i niezwykle rozległe, ale postaram się mimo tendencji do gadulstwa powiedzieć w miarę syntetycznie. Sprawa pierwsza. Na ile droga synodalna w Niemczech może oddziaływać na Kościół w Europie? Może oddziaływać. Ta droga jest na przykład przyjmowana z wielkim respektem i uznaniem przez przewodniczącego COMECE, czyli przewodniczącego konferencji biskupów europejskich. To jest Luksemburczyk, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, przepraszam, ale właśnie ten biskup wyraża wielkie uznanie dla tej drogi synodalnej. Niewykluczone, że tą drogą synodalną będą starały się iść inne kościoły. No takiej możliwości nie można wykluczyć, tym bardziej, że to podłoże, które starałem się tutaj pokazać, to stwierdzenie, że wir sind Kirche, my jesteśmy kościołem, ono jest podłożem, które funkcjonowało w kościele w Austrii, w kościele w Szwajcarii, w kościele w Niemczech, w tych kościołach niemieckojęzycznych. No i niewykluczone, że w tych kościołach także podobne procesy mogą się dokonywać. Obym był fałszywym prorokiem, bardzo serdecznie sobie tego życzę. W części telewizyjnej zwracałem też uwagę na to, co niejednokrotnie umyka chyba naszej uwadze, ale w 2020 roku w Polsce zawiązał się Kongres Katoliczek i Katolików, który, no mówiąc najkrócej i najzwięślej, propaguje drogę synodalną w Niemczech. To jest bardzo ciekawa organizacja katolików świeckich. Ciekawa w sensie właśnie tego naśladownictwa i tego propagowania tych wzorców niemieckich. Do tego trzeba dołożyć współpracujący z tym kongresem ruch zwykłych. Tak to bym nazwał, dlatego że to jest ruch, który wywodzi się z tak zwanego ruchu zwykłych księży. Może część z Państwa pamięta, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 22 października 2020 roku 27 kapłanów podpisało się pod takim listem kontestującym to orzeczenie. Nazwali się ci księża zwykłymi księżmi, choć nazwiska tych zwykłych księży były powszechnie znane, czyli nie były to nazwiska do końca tak bardzo zwykłych księży. Ci księża w pewnym czasie stworzyli taki ruch ze swoją stroną internetową, do której dołączyły się tak zwane zwykłe siostry. No i w tej chwili, powiedzmy, istnieje pewna kooperacja między tymi dwoma podmiotami, kongresem i ruchem zwykłych. No i wspólnym takim mianownikiem jest pewna, no nie może bym nadużył słowa fascynacja, ale jakieś zauroczenie tą drogą synodalną w Niemczech. To jest taka próba odpowiedzi na pierwsze pytanie. Kwestia druga. Wspomniani przez pana papieże święty Jan Paweł II i kardynał i ówczesny kardynał Ratzinger, a późniejszy papież Benedykt XVI, to są postacie niewątpliwie bardzo znaczące dla Soboru Watykańskiego II. Obaj ci papieże kontynuowali dzieło soborowe i zarazem kontynuowali je właśnie w ten sposób, że bronili sobór przed wypaczeniami, strzegli czystości wiary. No właśnie na przykład papież Jan Paweł II, chociażby obserwując to, co działo się na gruncie teologii moralnej, która po Soborze Watykańskim II zawirowała się wokół no zupełnie niezdrowych tendencji, bronił teologii moralnej przed tymi wypaczeniami poprzez encyklikę Veritatis Splendor. Benedykt XVI jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary także zwracał uwagę, no chociażby tu podkreślę może chociażby jeden taki mało znany dokument i wydawałoby się nieistotny, ale czy mało istotny stosunkowo, ale na przykład bronił czy korygował rozumienie Kościoła jako komunio. Dlatego, że to pojęcie, które było bardzo popularne na soborze, komunio, wspólnota, zostało potraktowane w czasach posoborowych w niektórych kościołach lokalnych właśnie na zasadzie takiej wspólnoty, jak to w tej chwili widzą Niemcy. Zbieramy się, reformujemy, zmieniamy Kościół. Benedykt XVI jako kardynał Ratzinger, jako prefekt kongregacji przypomniał, że komunio nie oznacza dowolnej wspólnoty, ale to jest wspólnota zawiązana przez Chrystusa, która jest ustrukturalizowana, zhierarchizowana. Nie można jej traktować na zasadzie społeczności demokratycznej, która rządzi się własnymi, stworzonymi przez siebie prawami. To jest to. Rzeczywiście pan wspomniał tutaj o antropologii głoszonej przez Jana Pawła II. No cóż, Jan Paweł II stawał na gruncie tak zwanej antropologii adekwatnej, a więc broniącej pełnej, integralnej prawdy o człowieku w wymiarze duchowo-cielesnym, w wymiarze transcendencji. No, słynne jego zdanie wypowiedziane w Polsce: człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, ukazujące właśnie potrzebę interpretacji człowieka przez pryzmat samego Boga. Na pewno jego wkład w antropologię no radykalnie burzył współczesne koncepcje kulturowe i filozoficzne. Jego wkład w obronę życia, jego wkład w obronę wartości prawdy, jego wkład w obronę demokracji przed zagrożeniami relatywizmu. To wszystko sprawiało, że a w tych wszystkich działaniach oczywiście towarzyszył mu w jakimś sensie i w jakimś stopniu kardynał Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. To na pewno sprawiło, że obie te postacie stały się postaciami persona non grata czy persone non grate we współczesnej kulturze. I dlatego na pewno właśnie na te osoby są podejmowane i były i są podejmowane ogromne ataki. Ktoś użył takiego sformułowania bardzo cennego, zaczerpniętego ze starożytności, że tak jak w czasach starożytnych usiłowano niektóre postacie ze świata publicznego zapomnieć, tworząc takie damnate persony,
postacie zapomniane całkowicie. Próbuje się dzisiaj właśnie zapomnieć o tych postaciach, zwłaszcza o postaci Jana Pawła II, słynne, bulwersujące słowa dewojtylizacja, odjanopawłowienie. I proszę Państwa, powiem o tym po raz kolejny, bo już wiele razy mówiłem tutaj na temat Jana Pawła II, ale powiem w ten sposób. Jest po prostu grzechem, jest skandalem, jest naprawdę czymś potwornym. To, że my Polacy przyzwalamy na to, że my katolicy przyzwalamy na to, żeby pamięć o Janie Pawle, o świętym Janie Pawle II była szargana. Że my godzimy się na to, że ulegamy jakimś gadzinówkom, ulegamy jakiejś prasie brukowej, czy powiedzmy jakimś podłym, zmanipulowanym produkcjom filmowym, które obrzucają papieża błotem. Zapominamy o nim, zapominamy o jego nauczaniu. Nie zapominamy, przepraszam, zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy. I to jest po prostu też naszą zgubą. To jest właśnie sprawa taka, która powoduje, że my czujemy się coraz bardziej zagubieni w tym Kościele, który dzisiaj niestety, trzeba to też powiedzieć, zatracił pewną swoją wyrazistość, swoją jednoznaczność, bo to, co obserwujemy chociażby w Kościele w Niemczech, zauważmy, że spotyka się, o czym już kilkakrotnie dzisiaj wspomniał ojciec Dawid, spotyka się z reakcją papieża, ale jak widać jest to reakcja, no bardzo powiedziałbym, umiarkowana. To są napomnienia listowne, czy to są upomnienia listowne, ale to tworzy coraz większy chaos w naszym Kościele. Jan Paweł II był postacią jednoznaczną, absolutnie klarowną. Był tym, który ukazywał nam drogę do Chrystusa. Jeżeli my dzisiaj pozbawiamy się tego drogowskazu, czy już pozbawiliśmy się tego drogowskazu, nie dziwmy się, że jesteśmy po prostu w sytuacji zagubienia.
17 minut po godzinie 23. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, ja bardzo serdecznie witam gościa, księdza profesora oraz ojca prowadzącego Dawida, a także radio słuchaczy.
Bardzo nam miło, pani Krystyno. Dziękujemy za to pozdrowienie. I zapraszamy.
No myślę, że nasz Pan Panów, Król Królów godzien jest przyjąć chwałę, cześć w świętej Eucharystii. Bo jak widzimy, doznaje zniewag i nieuszanowania. To w końcu Sobór Trydencki, a po nim także papież Pius V w dekrecie Quo Primium nakazał zachować raz na zawsze ów święty zwyczaj przyjmowania komunii wiernym wyłącznie z ust kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.
Bardzo dziękujemy,
pani Krystyno. A może współcześni reformatorzy otrzymali jakieś nowe objawienie, które unieważnia poprzednie. Widocznie tylko 2000 lat obowiązywały słowa Pisma Świętego. Chrystus ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Czy wprowadzenie szafarzy świeckich jest atakiem na kapłaństwo i Kościół oraz profanację Najświętszego Sakramentu? Już święty Jan Paweł zmagał się z pierwszymi modernistami, ostrzegając, są jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową, ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosili Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.
Dziękujemy pani Krystyno za przytoczone również fragmenty. Książę profesorze, powraca temat.
Tak, powraca temat. No i w pewnym sensie dobrze, że powraca, bo powtarzam raz jeszcze, on świadczy tutaj o, tak to traktuje, tak to odczytuje, o naszym zaangażowaniu w Eucharystię. Tylko proszę Państwa, raz jeszcze wracam do tego, że bądźmy bardzo precyzyjni też w pewnych argumentacjach.
Bądźmy precyzyjni, znajmy, poznawajmy też historię Kościoła, historię sprawowania Eucharystii, historię rozdawania Komunii Świętej. Ona naprawdę przechodziła różne formy, tak jak każdy z sakramentów. To są bogate formy sprawowania tej Eucharystii i bogate formy sprawowania wszystkich poszczególnych sakramentów. Dlatego no po prostu też zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze istnieje pewna dynamika tych form. To jest jedna rzecz. Decydująca w tej dynamice pozostaje ta sprawa, którą powtarzam już po raz kolejny, mianowicie bezwzględnie obowiązująca cześć, szacunek dla Eucharystii. I to jest sprawa zdecydowanie kluczowa. I nie traktujmy też pewnych sytuacji jako zamachów na Kościół, na Chrystusa, dlatego że no spróbujmy się tak zastanowić, jeżeli na przykład jesteśmy w sytuacji, w której powiedzmy w kraju misyjnym, w którym jest jeden kapłan, który ma do obsłużenia kilkanaście nawet na przykład kaplic, czy niechby nawet kilka kaplic w ciągu soboty, niedzieli, prawda? I ma ileś setek, tysięcy może nawet ludzi do obsłużenia i może skorzystać z posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, zaspokajając głód Eucharystii tych ludzi, albo nie będzie korzystał z tej posługi, twierdząc, że jest jedynym uprawnionym, choć Kościół nadaje to prawo nadzwyczajnemu szafarzowi, ale on będzie wiedział lepiej niż Kościół, że jest jedynym uprawnionym do rozdawania Komunii Świętej i pozbawi w ten sposób tych, do których nie będzie mógł fizycznie i czasowo dotrzeć, no to zastanówmy się. Zastanówmy się tak naprawdę, co jest rzeczywiście zgodne z wolą Chrystusa, co jest zgodne z rzeczywistością Kościoła, który jest sakramentem zbawienia człowieka.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ewa z Niemiec.
Witam, Panie Ewo.
Chciałam powiedzieć, że mam z przerażeniem zabieram głos, muszę powiedzieć, bo dla mnie Sobór, i nie tylko dla mnie, a dla Kościoła katolickiego, Sobór Watykański II był największą katastrofą i tragedią, jaka się zdarzyła w Kościele katolickim. Wprowadził zamęt, którego są efekty do dziś widoczne i między innymi ta droga synodalna to jest nic innego jak efekt Soboru Watykańskiego II. I po prostu to, co się działo na Soborze, to zresztą jeden z papieży powiedział. Kradcie swąd szatana na ten Sobór. Więc to może był pod wezwaniem Ducha Świętego zwołany, pod natchnieniem, ale niestety tam szatan zrobił swoje. I dlatego to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest uczta, a ofiara to jest ofiara. I nie można tego równać, jak ksiądz profesor sobie pozwolił zrównać, bo na Golgocie nie było uczty, tylko tam była ofiara. Ucztę mają protestanci. I bawią się, i śpiewają, i tańczą, i te ruchy nowe, katolickie, pseudo, wzięte właśnie z protestantyzmu, to one wprowadzają taką radość. Natomiast to jest dla katolików ta właśnie msza wszechczasów. To jest msza święta i to jest ofiara. I nie można zamiennie stosować tych słów, bo one wprowadzą kolejny zamęt. A co do świętości papieży, jak ksiądz profesor się nimi tak, że tak powiem, zasłania, to powiem, że po Soborze była również inny rodzaj oznaczania świętości. Przedtem to na świętość się czekało kilka lat, kilkadziesiąt lat czasami, a po Soborze to był taki wypływ tych świętości, bo zlikwidowano tą instytucję adwokata diabła i po prostu każdy w tej chwili robi sobie w kościele co chce. Ta kolegialność, gdzie nie ma właściwie głowy Kościoła, tylko świeccy sobie zrobili z tego demokrację w Kościele, to jest przecież tragedia. I jak to się skończy w ogóle dalej, to zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie. Księże, profesorze, prosimy.
Czyli właściwie trzeba by było rozpoczynać audycję od nowa, jak sądzę. Ja wrócę do pani pierwszego zdania. Sobór Watykański II był największą tragedią dla Kościoła katolickiego. No to znaczy, że wiem, że są takie głosy tak zwanych sedewakantystów, którzy mówią o tym, że od Piusa XII nie ma papieża w Kościele. No właściwie mamy pustkę. No to w takim razie gdzie przebywa Chrystus w tej sytuacji? Skoro Sobór Watykański rozwalił Kościół, a Chrystus przecież żyje w Kościele. No to gdzie w takim razie mamy Chrystusa? Naprawdę, proszę Państwa, ja bym się bardzo wahał przed takimi, bardzo byłbym ostrożny wobec tego typu sformułowań. Zalecałbym przeczytanie dokumentów soborowych i naprawdę odróżnienie tego, co mówił Sobór, od tego, co dokonało się po Soborze. Bo to są różne rzeczy. Pani mówi, że droga synodalna w Niemczech jest efektem Soboru Watykańskiego II. Przepraszam, ale Sobór bardzo mocno podkreślił zarówno sprawę kapłaństwa i szafarstwa szafarstwa sakramentów. Podkreślił już nie na samym Soborze, ale podkreślił później w 68 roku przez świętego Pawła VI, podkreślił rolę celibatu kapłańskiego. Nie ma nawet sylaby z tego, o czym mówi droga synodalna w Niemczech na Soborze Watykańskim II. Po prostu nie ma nawet sylaby. Oczywiście możemy sobie snuć takie wnioski, prawda? To jest na takiej samej, przepraszam za mocne porównanie, ale jakbyśmy powiedzieli tak, spojrzymy na Judasza i powiemy tak, 3 lata formacji Pana Jezusa, proszę bardzo, efekt, mamy Judasza, no właśnie, doprowadził do zdrady, wychował człowieka do zdrady, wychował do zabicia Boga człowieka, wychował powiedzmy do takiej, a nie innej postawy. Odróżniajmy to, co jest doktryną Kościoła, od praktyki, która później została podjęta na zasadzie wypaczenia tej doktryny. Sprawa druga. Ja nie zrównuję słów uczta i ofiara, tylko proszę Państwa, proszę Pani, proszę zauważyć, ostatnia wieczerza to też jest sprawowanie Eucharystii. I ona jest wieczerzą, ona jest ucztą. Najświętsza ofiara na krzyżu jest, można powiedzieć, dopełnieniem, jest właśnie potwierdzeniem, ale raz jeszcze podkreślam to, o czym mówiłem. To jest wydarzenie, którego my nie jesteśmy w stanie ująć żadnym słowem. Jeżeli sprawujemy ucztę paschalną, to nie musi to oznaczać jakiejś formy sprotestantyzowanej. To może oznaczać formę naprawdę godną, w której celebrujemy tajemnicę miłości Chrystusa do nas. Ja przyznam się, że no może mam takiego pecha, ale w swoim życiu naprawdę nie uczestniczyłem chyba w żadnej mszy, która w Nowym Rycie, która byłaby jakimś wypaczeniem, naruszeniem czy profanacją Najświętszego Sakramentu. Może to jest mój pech. Znam takie sytuacje. Znam je z przekazów medialnych, z różnych informacji, które napływają, ale mam akurat takie nieszczęście, w cudzysłowie powiem, że zarówno w mojej rodzinnej parafii, w moim środowisku, w którym przebywam, w tych parafiach, w których goszczę, w których mieszkam, przebywam,
spotykam się naprawdę z ogromnym szacunkiem dla Eucharystii, z ogromnym szacunkiem dla Eucharystii. I znowu, proszę wybaczyć, ale nie zgodzę się z tym, że po Soborze Watykańskim II nastąpiła jakaś banalizacja świętości. Proszę łaskawie na przykład skontaktować się z księdzem prałatem Oderem, który prowadził proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II. Proszę się naprawdę zorientować w tym, jak wyglądają te procesy. Jak ogromne sztaby ludzi są tutaj angażowane do tego, jak sprawdzane są, nie ma instytucji adwokata diabła, zgoda. Nie ma takiej instytucji, dlatego że po prostu i tak wszystko jest sprawdzane pod kątem wiarygodności, pod kątem rzetelności informacji. Te procesy przecież obejmują tysiące stron dokumentów, które są uwiarygodnione. To są lata żmudnej pracy. To, że one się odbywają stosunkowo szybko, to dzięki temu, że ludzie, którzy podejmowali te procesy, działali jako pasjonaci, zafascynowani po prostu osobami świętych, których procesy realizowali. Ja się nie podpieram tymi świętymi. Ja po prostu stwierdzam, że Kościół Święty, Matka Nasza, ogłosił tych papieży soborowych świętymi. I możemy to przyjąć, możemy to odrzucić. To znaczy, możemy przyjąć orzeczenie Kościoła, możemy to orzeczenie odrzucić. Ale to stawia nas w pozycji, no bardzo powiedziałbym, spolaryzowanej.
Księże profesorze, i tym sposobem dotarliśmy do finiszu naszego dzisiejszego spotkania. Temat Sobór Watykański II, a droga synodalna. Wiele tematów zostało tutaj podjętych, za co bardzo serdecznie dziękujemy również naszym drogim radiosłuchaczom za wprowadzanie tylu różnych wątków, które są odzwierciedleniem również tego, co nam w duszy gra. Księże profesorze, dziękujemy za współtworzenie, za prowadzenie nas poprzez ten czas, za tę wiedzę, za również swoje doświadczenie i za każdą z tych odpowiedzi, która myślę, że jakże tutaj jest takim światłem rzucającym nam pewnego rodzaju taką pomoc również w zrozumieniu tych kwestii, tego, co się dokonuje wokół nas w Kościele i także będzie pewnego rodzaju także pomocą w tym, aby samemu także i podejmować tą reformę, zaczynając właśnie od siebie. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję także wszystkim słuchaczom i dziękuję za tę pasję i gorliwość, która raz jeszcze podkreślam, jest dla mnie ogromnie cenna. A to, że mieliśmy tutaj jakieś takie elementy dyskusyjne, no to bardzo dobrze, bo to pokazuje, że jesteśmy w kościele dialogu.
Nie inaczej. Bóg zapłać. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, teolog, moralista, etyk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był naszym gościem. Dziękuję także wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom za współtworzenie czasu rozmów niedokończonych, których tematem był Sobór Watykański II, a droga synodalna. Dziękujemy. Na zegarach 23:33, już za kilka chwil na naszej antenie, nasza wspólna modlitwa kompletu.